Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Czasem życie dopisuje swój rozdział do naszych opowieści. Od 3 tygodni w Rozmowach Nieuczesanych mówimy o kolekcjonerach i miłośnikach historii, którzy, jak głosił górnolotny tytuł kolejnych odcinków naszego cyklu, ratują świat. Kolekcjonerzy i miłośnicy ratują świat, tak to brzmiało. Górnolotnie fakt, ale przecież prawdziwie, bo kolekcjonerzy i miłośnicy ocalają przedmioty, które wielu z nas mogą wydawać się niepotrzebnymi śmieciami, a które mogą wiele powiedzieć o nas, o miejscu, w którym żyjemy, o historii. Tym właśnie zajmowaliśmy się od jakiegoś czasu. I tu wkracza do akcji los, czy jak niektórzy sądzą, czy twierdzą, przypadek, który przynosi panu Wojtkowi prezent. Niezwykłą kolekcję niezwykłego kolekcjonera.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Dotarła do doktora Wojciecha Lizaka kolekcja Mieczysława Iwańskiego. I jemu, i tej kolekcji chcemy poświęcić trochę czasu, bo jest o czym rozmawiać.
Ja to bym może najpierw poprosił pana Mariana, bo zmęczony jestem czytaniem tej kolekcji, żeby był łaskaw poinformować, co i gdzie się znajduje, bo wczoraj jak przedszkolak, a powiem jak pierwszoklasista, który dostał elementarz do ręki, wsadził ten nos w te wszystkie listy i nie chciał mnie stąd wypuścić, i za karę musiał mnie odwieźć na osobę, już byłem tak strasznie zmęczony. W związku z tym oddałbym panu Marianowi głos, żeby wymienił nazwiska i scharakteryzował, co tam się w tej kolekcji znajduje.
Z czym my tutaj mamy do czynienia? No przede wszystkim widzę listę.
Nie zdradzę tu żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że wczorajszy wieczór spędziłem z panem Wojciechem tu u niego w antykwariacie, żeby z tym materiałem, o którym będziemy dzisiaj mówić, z tą kolekcją pana Mieczysława Iwańskiego, żeby mieć jakąś orientację, co tu jest zawarte. Wstępnie posegregowane są listy, bardzo bogata korespondencja, zdawałoby się osoby prywatnej, ale pan Mieczysław okazuje się korespondował z ponad 20 artystami polskimi. Głównie to byli malarze, ale są i rzeźbiarze, i inni plastycy, którzy w trudnym okresie, bo w latach okupacji niemieckiej i później bezpośrednio w okresie powojennym, kiedy nie było to życie luksusowe i nie było na wiele rzeczy pieniędzy, do tych osób, do tych artystów pan Mieczysław zwracał się listownie z propozycją zakupu jakiegoś obrazu czy jakiejś grafiki, proponował oczywiście honorarium lub, i takie listy widziałem, to dotyczy okresu wojennego, a więc lata 40, pierwsza połowa lat 40 XX wieku, w wojennym Krakowie brakowało mąki, brakowało żywności najogólniej.
Słoniny.
I pan Mieczysław również w naturze niektóre honoraria za zamówione dzieła sztuki płacił. Muszę powiedzieć, że to przypomina trochę, tak wczoraj o tym też dyskutowaliśmy, rolę francuskich marszandów, którzy dzięki swoim zakupom u nieznanych zupełnie artystów utrzymywali ich przy życiu i dzięki temu powstały kolekcje ich dzieł, takie w miarę jednorodne, zgromadzone w jednym miejscu.
Przypomnę, że to chodziło o impresjonistów. Sztuka odrzucona, sztuka pogardzana, znalazł się jeden taki pan, który rzeczywiście dawał na miskę zupy i oni malowali dla niego i zgromadził przepotężną kolekcję, później 800 sztuk tego bodajże, nazwiska nie pamiętam.
Chyba Wolar.
Tutaj nie chodzi
nie o... Wolar?
Nie pamiętam. Kilkanaście dni temu skończyłem 78 i ten licznik powoduje, że mogę czasami coś zapomnieć.
100 lat.
Nie, to już było więcej niż 10 dni temu. Dekada minęła.
Nic nie szkodzi.
Tak czy inaczej, tu jest korespondencja nie z nieznanymi początkującymi artystami. To są głównie krakowscy mistrzowie wręcz. Czołówkę stanowi tutaj na pewno pan Józef Mehofer, ale i pan Jan Raszka. Nawet jest nieco korespondencji z nieco młodszym artystą, z Wlastimilem Hoffmanem.
Nieco, tylko 23 listy, 25.
I Wojciech Kossak jest wśród tych korespondujących z panem Mieczysławem.
Ksawery Dunikowski, Uziem było i rzeczywiście jest to ponad 20, co pan Marian zauważył później w nocy jeszcze. Bo to wiem od pana Mariana, że to są głównie profesorowe Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, łącznie z rektorami.
Tak, tak. No, rektorem na przykład był pan Konstanty Laszczka, który był i profesorem w Akademii i przez pewien czas, to jeszcze w okresie przedwojennym, w drugiej połowie lat 30. był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Także korespondencja, jak rozumiem, w obie strony. A co z obrazami? Co się stało w takim razie z tymi dziełami sztuki, które zamawiał i które albo docierały, albo nie docierały, w zależności po prostu od tego, czy udało się z tymi...
W zależności od tego, jak działała poczta.
No to też, ale czy udało się w ogóle przede wszystkim doprowadzić do takiego zamówienia?
Nie byliśmy w stanie tego przeczytać, bo to, co zrobiliśmy, to była taka wstępna, powiedziałbym, przerzucenie tego wszystkiego. I wiemy po pierwsze, że kłopoty z pocztą były olbrzymie, bo co bierzemy za list, to bez mała jest żal pana Mieczysława Iwańskiego na to, że coś tam nie doszło, co się stało. On pisze, że prosi o sprawdzenie, reklamacja. Zresztą jest nawet w tych dokumentach, których mam ja tutaj, jest ta reklamacja. Są te reklamacje, jak on chodzi na pocztę i sprawdza, czy to zostało wysłane, czy nie wysłane. Są też informacje o tym, że te paczki, jak to było napisane, przychodziły rozgrzewane i że były kradzieże na poczcie tego wszystkiego, co tam przychodziło. Zwłaszcza, jeżeli paczki były bardzo starannie zapakowane, a mogę tutaj przynieść nawet jedną taką paczkę z rzeźbą. Pani artystka Kamińska przesłała taką rzeźbę o charakterze maryjnym, jak to było precyzyjnie zapakowane. Ładne opakowanie, to ja już wiem z własnego doświadczenia właśnie tego handlarza sztuką, że im ładniejsza paczka, tym było gorzej. Bardziej, a żeby pani wiedziała, niebezpieczniej. Lepiej wysyłać było w poszarpanym albo w papierze z odzysku. Wtedy była gwarancja, że to wszystko dojdzie w nienagannym stanie. Ja już mówię, te czasy minęły teraz. Już tak się nie dzieje. Ale jeszcze pamiętam 15 czy 20 lat temu, to pilnowaliśmy, wysyłając wartościowe rzeczy, żeby na przykład nic na poczcie nie leżało przez piątek, sobotę, niedzielę, bo można było
stracić.
Można było stracić.
Czyli mamy do czynienia z kolekcjonerem. Z kolekcjonerem, ale... który gromadził dzieła sztuki, ale przy okazji też zachowała się ta korespondencja, która sama w sobie też jest przecież bogactwem i skarbem niesamowitym.
Jeżeli coś jest napisane własną ręką, na przykład Józefa Mehofera, no to to już robi wrażenie. Poza tym ja chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę, bo tu mówiliśmy o poczcie, która kursowała do pana Mieczysława, ale również w czasach okupacji, kiedy artyści z Krakowa piszą o trudnościach w zdobyciu właściwego kartonu, właściwego papieru jako tego materiału, na którym powstanie zamówione dzieło, że brakuje farby. Tam była nawet jakaś, pamiętam wczoraj, dyskusja o biel tytanową, biel cynkową. Ja nie bardzo rozróżniam, na czym polega jedno i drugie, dla mnie jest farbą białą. A tu artysta wyraźnie podkreślał, że tak, jedną tą biel ma, a tej drugiej nie może dostać i że to jest bardzo ważne, żeby coś tam powstało. I pan Mieczysław wysyłał, jeżeli zdobył, bo on w tym czasie mieszkał w Częstochowie, może tam było łatwiej na prowincji o takie rzeczy, i wysyłał to artystom, żeby mieli czym tworzyć.
Ale sznurek, szpagat, inaczej rzecz biorąc, w jednym z listów przeczytałem serdeczne podziękowanie dla pana Mieczysława za to, że szpagatu przysłał bardzo dużo. Ale nie wiem, czy to miało być do robienia paczek, na przykład ten szpagat, czy w jakimś innym celu, tego też nie wiem. To była ta skala tych problemów, które oni mieli. Ten połeć przysłowiowej słoniny, a już z panem Marianem wiemy, że miał bardzo dobre relacje na wsi, na wsiach około częstochowskich, to między innymi dla tych artystów, również znakomitych, jak na przykład Mehoferowie, było istotnym wspomożeniem, bo też się dowiadujemy, że artyści narzekają, że w pewnym momencie żyli na wysokim poziomie, niczego nie brakowało przed wojną, a tu raptem tąpnęło również, jeżeli chodzi o ceny ich dzieł. Zresztą to pan Mieczysław, ja bym powiedział, niedelikatnie, bez skrupułu wykorzystywał, jak żeśmy z panem Marianem ku naszemu zdziwieniu to wszystko przeczytali, zapłacę tyle i ani grosza. I żal przebijający ze słów artysty, przecież tyle to się płaci początkującemu, a nie nam, elicie. Ale on twardo mówił, że tyle i ani grosza więcej. No ja to bym na kolanach raczej, nie? A on to jednak podchodził do tego wszystkiego jak do biznesu i twardo rzeczywiście przystawiał, powiedziałbym, tą broń w postaci głodu artystom do gardła i oni rzeczywiście kapitulowali w bardzo wielu przypadkach. Bo teraz jeszcze okres. Okres tu jest taki, że ta korespondencja rozpoczyna się okresem przedwojennym. Co dziwne jeszcze, notabene z zawodu pan Mieczysław, o czym za chwilę będę powiem, był policjantem. Ale wcześniej, to też o tym powiem, był uczniem Mechowera. Był ten czas okupacyjny, o którym tutaj pan Marian mówił i był okres po 1945 roku tej korespondencji, kiedy on pisze do tych artystów, po wojnie też nie było lepiej. Oni też narzekają w tej korespondencji powojennej, że co to się stało, nie, że znowuż te ich dzieła sztuki potaniały i że to ten koniec końcem jest im również trudno związać.
Bo to był też bardzo biedny czas, trochę inne priorytety często były. Wydawało się na ponowne urządzenie się w tym życiu i przeżycie, może rzadziej na dzieła sztuki, a później jeszcze na dodatek przyszedł socrealizm i te ich dzieła, które często były zanurzone w zupełnie innej stylistyce i przede wszystkim w zupełnie innej epoce, były znów nie w cenie. Nie w cenie, ale już ze względów ideologicznych. Natomiast pytanie, bo szczecińskość tej kolekcji narzuca się sama w tej chwili, bo ona tutaj leży przed nami po prostu. Czy pan Mieczysław mieszkał w Szczecinie po wojnie?
Parę słów o tym naszym głównym jednak bohaterze. To był pan, który urodził się pod koniec XIX wieku w dobrej krakowskiej rodzinie. Podczas I wojny światowej wstąpił do Legionu, brał udział w kryzysie przysięgowym, później został wcielony do armii austriackiej, wylądował jako legionista w niewoli włoskiej na Sycylii, wrócił do Krakowa i poszedł do tej szkoły, którą założył Józef Mechowery, do tej szkoły konserwatorów, tak to się w owym okresie nazywało, z której rekrutowała się później spora grupa uczniów, wychowanków Mechowera, a również wybitnych artystów. Czyli on miał to środowisko już rozeznane w młodości, bo coś tam robił w Krakowie. My nie wiemy za dużo na temat pana Mieczysława, bo dla nas takim zdziwieniem, dla mnie osobiście było to, że on w pewnym momencie odnajduje się jako policjant Policji Państwowej. I to nie jest jakiś tam major, oficer bardzo wysoki, gdzie te apanarze były. To był raczej taki policjant, powiedziałbym, z tych niższej hierarchii i niższej drabiny. No, według tej legendy, którą w rodzinie się opowiada, on był takiego swoistego rodzaju detektywem do specjalnych poruczeń, bo z Krakowa został wysłany do Częstochowy, bo ponoć w Częstochowie grasowała jakaś tam banda ludzi, która okradała kościoły, zakony i w ogóle rabowali takie dzieła sztuki z obiektów niezabezpieczonych i on na tym polu odnosił sukcesy. Ale bierze udział, zostaje zmobilizowany jako żołnierz w II wojnie światowej. W pewnym momencie bardzo obfita korespondencja z okresu okupacji. On mieszka w Częstochowie przy ulicy Orlicza Deresza, nawet tak Orlicza. Sobie Orlicza, tak. Orlicza czy Orlika Deresza?
Możemy to spokojnie przeczytać z koperty, którą mam w tej chwili. Częstochowa, ulica Orlicz, Dreszera, no tak. 53. Orlicz to jest przedwojenny oficer, generał, dowódca jednej z formacji, ale to nie o panu generale dzisiaj mówimy.
I on tam mieszka i z tej Częstochowy rzeczywiście bardzo obfita korespondencja idzie do tego Krakowa, do rozmaitych artystów. On żeni się z kobietą, z dziewczyną, która pochodzi z kaliskiej, takiej znanej rodziny kupieckiej. To też dużo jakby wyjaśniało, bo nawet prowadzenie tych sklepów czy czego innego podczas tej okupacji dawało możliwości finansowe. To były sporadę pieniądze. No niech pani przeczyta, pani Agato, co tutaj pisze na tym przekazie i kiedy ten przekaz był.
To jest 400 zł. Pan profesor Józef Mehofer. I tutaj jest adres oczywiście, ale data.
No proszę przeczytać.
A już widzę, już widzę.
12 lipca 1944 roku.
Czyli czasy wojny. 400 zł w tamtych czasach to sporo, prawda?
No dosyć. Jest to pożółkły kawałek papieru, dwujęzyczny, napisany i w języku niemieckim i po polsku, żeby było wiadomo, o co chodzi, że potwierdzenie dla wpłacającego i że starannie przechowywać. I tak teraz patrzę na adres. Pan Józef Mehofer mieszkał wtedy w Krakowie na ulicy Krupniczej 26. Niech chwilę pomyślę. Ta Krupnicza to jest jakieś magiczne miejsce w tym Krakowie. 22, na Krupniczej 22 był ten słynny dom pod Wiecznym Piórem. Tu ukłony dla, no nie znam go osobiście, ale mnóstwo pochwał zebrał pan Jan Polewka za napisanie takiej, no ja wiem, kroniki wręcz tego domu i kto tam nie mieszkał.
Kisielewski też.
Szymborska.
No, Gałczyński.
Każdy swoje.
Ale tłumy ludzi, którzy niektórzy mieszkali do lat 70. Jeszcze większość opuściła tą kamienicę.
Do kierunek.
Tak, no właśnie. Ale to my tu o Krupniczej i magicznym miejscu w Krakowie.
A tymczasem, no właśnie, ta biografia dotarła do czasów wojennych, do jego żenku, do tego, że miał dobrą sytuację też ze względu na to, że sklep w każdych czasach sprawdza się, a w czasach wojennych tym bardziej.
Był niewątpliwie tym, co się nazywało jako inteligent, bo był skończył to gimnazjum. Przed wojną, zanim poszedł do tej szkoły konserwatorstwa u Mehofera. Po 1945 roku no zjeżdża do Szczecina. Być może kryje się zatem jakieś tam, powiedziałbym, drugie dno, ale żona jego niewątpliwie prowadzi znowuż interes, tak, interes handlowy, tak byśmy to powiedzieli. A on z kolei jest urzędnikiem państwowym tutaj. Urzędnikiem państwowym, który, jak się dowiaduje, zajmował się w 1946 roku akcją siewną w Myśliborzu.
Co to była akcja siewna?
Trzeba było obsiać te wszystkie majątki pojunkierskie, które przejmowaliśmy zubożałe i spustoszałe po armii sowieckiej i rzeczywiście musieli być ludzie, którzy potrafili te roboty zaplanować. To było naprawdę bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o uchronienie Polaków od głodu, od klęski głodu. No każdy hektar, i to był taki slogan propagandowy, ale to była prawda, nieobsiany, powodował
zwiększony deficyt żywności
i kartki. Tak jest. O Jezus Maria, już widać, że pan Marian, kurczę, balans wykorzystuje moje zmęczenie i odbiera mi głos. O, proszę bardzo. I to, co powiedziałem przed tym, bo z kolei co innego mnie, był bardzo skrupulatny, bo ja tutaj mam zgromadzoną dokumentację przekazów pocztowych, między innymi do Szklarskiej Poręby, do Wlastimina Hoffmana. Są rachunki z Desy Szczecińskiej na zakupy obrazów. Co więcej, nawet mogę pokazać tutaj, że jest ratalna umowa na zakup obrazu Wincentego Wodzinowskiego. Ileś tam, to było dużo, bo już nawet powiem państwu, za ile on to kupi tutaj w Desie Szczecińskim, za 5,5 tysiąca złotych, obraz Wodzinowskiego. Pieniądze miał ze sklepów, ale myślę, że to był człowiek, który był zaprawiony jednak w innych formach zarobkowania, czyli gdzieś tam bokiem zajmował się jakąś spekulacją. Ale ja to chwalę, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Ja zawsze uważałem, że indywidualnie każdy obywatel lepiej wie zrobić, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, aniżeli jak one przejdą przez instytucje państwowe, ściągnięte przez podatki i wracają do społeczeństwa już właśnie jako dar państwa. I w 1950 roku zdarza mu się katastrofa. Zdarza mu się katastrofa tego, również w tych dokumentach jest to, że zostaje skazany za szeptaną propagandę. Jest proces. Jest nawet wycięta taka notatka, bo razem z nim oskarżona jest tutaj ta pani.
To jest wycinek prasowy ze szczecińskiej prasy. Tytuł znamienny. Panikarzy wojennych spotkała zasłużona kara. No i tutaj krótka notatka, jak to w dniu 20 listopada 50 roku, rocznica niedawno minęła, 20 listopada 50 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie odbyła się rozprawa przeciwko właścicielce sklepu owocowego w Szczecinie Marii Janczewskiej. To oczywiście nie jest żona pana Mieczysława, tylko tych procesów było kilkanaście. Akurat o tym procesie zachował się wycinek prasowy, innych nie mamy, ale to obrazuje, jak działały wówczas sądy i w ogóle aparat tego takiego ucisku ideologii.
Mam związek, ja później powiem jak.
I pani Maria Janczewska, która przed wojną miała kilka sklepów galanteryjnych w Poznaniu, oraz druga osoba oskarżona w tym procesie to był pan Antoni Dzitkowski. Bogacz wiejski, były członek Stronnictwa Ludowego. No proszę, jaki zarzut, nie? Należeć do Stronnictwa Ludowego. Zamieszkałemu we wsi Nowice, gmina Lipiany. Akt oskarżenia zarzucał w wymienionym rozsiewanie wrogiej propagandy skierowanej przeciwko ustrojowi Polski Ludowej oraz szerzenie paniki wojennej powodującej nastroje niepewności wśród otoczenia, a tym samym demobilizującej ją moralnie. Wyroki były zaskakująco duże, jak z dzisiejszego punktu widzenia na to patrzymy. Biorąc pod uwagę szczególną szkodliwość działania oskarżonych, Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 20 listopada skazał Marię Janczewską na 5 lat więzienia, a Antoniego Dzitkowskiego na 4 lata więzienia, orzekając równocześnie przepadek mienia wymienionych na rzecz Skarbu Państwa. To jest przecież kara za to, że ta pani w sklepie, a pan Antoni
jabłka, tak? Pogadali na boku.
No i za swobodną rozmowę o tym, co się dzieje w Polsce, można było trafić do więzienia na tyle lat i stracić majątek.
Czy tak samo stało się z Mieczysławem Iwańskim? O tym w kolejnym odcinku.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.